Jesteśmy tutaj po to, żeby modlić się, bo to jest pierwsze zadanie za każdym razem, kiedy w pierwszy czwartek przybywamy do świętego Józefa. Mamy wyznaczone intencje. Mamy przed oczyma dobro życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. Mamy przed oczyma dobro rodziny. Drodzy, tak myślę sobie, kiedy tutaj chodziłem koło 15, później koło 16, było nas tutaj jeszcze niewielu, pomyślałem sobie, tak nieswojo jeszcze. Ale kiedy nas jest już tylu, kiedy teraz rozbudzimy jeszcze wyobraźnię, pomyślimy o tych, którzy są z nami przez radio, przez telewizję, złączeni w słuchaniu, ale też i w modleniu, to od razu czujemy siłę, od razu czujemy, że wiele możemy. Od razu czujemy, że kiedy próbuje się nam powiedzieć, że życie można tak albo inaczej potraktować, że rodzina to znaczy coś innego niż zwykle się myśli albo powinno myśleć, to łatwiej odezwać się i powiedzieć pełnym głosem nie. Albo powiedzieć, ja uważam, że tak. To ważne, żeby poczuć się mocno, ale trzeba, żeby nikt nie wycofywał się z tego zadania dawania świadectwa. Drodzy, zgromadziliśmy się pod hasłem zaczerpniętym z nauczania papieża Franciszka. Na Wawelu, w Krakowie, parę dni temu, tak można jeszcze powiedzieć, powiedział, życie musi być zawsze przyjęte i chronione. Słowo zawsze postanowiliśmy jeszcze podkreślić. Od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie. A później, kiedy wrócił do Watykanu, kiedy już na placu świętego Piotra, czy w auli, tak akurat wtedy było, papież mówił do zgromadzonych na audiencji środowej, mówił, każdy z nas może być zaczynem życia i narzędziem komunii w swojej rodzinie, w pracy i w parafii. To wielkie zadanie. Nie wycofujmy się z niego. Witam serdecznie gości, którzy przyjechali do nas z Warszawy. Przyjechali po to, żeby nas przekonać, że można, że wiele da się zrobić, że jest nas naprawdę bardzo wielu ludzi złączonych w tej wielkiej, pięknej działalności, która ma obronić życie i wskazać na piękno rodziny. Jest z nami pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk i pan Zbigniew Kaliszuk. No właśnie, podwójne nazwisko, trudniej się przedstawia, ale to są małżonkowie, młodzi małżonkowie, pewnie mogliby i o tym opowiedzieć. Witamy ich bardzo serdecznie, ja za chwileczkę dwa słowa więcej o nich powiem. Oni chyba się nie stresują, to są ludzie mediów, ludzie telewizji, ludzie, którzy posługują się piórem, potrafią trzymać w ręku mikrofon. Wiele czynią właśnie na tym polu i dzisiaj też nam o tym powiedzą. Pani Magda jest prawnikiem, publicystką, pisarką. W tej chwili pracuje jako dyrektor i analityk prawny Citizen Go w Polsce. Autorka wielu książek, niektóre można tutaj nawet nabyć. Drodzy, panią Magdę powinniśmy znać z telewizji. Kto oglądał Ziarno jakiś czas temu, to jest Magda z Ziarna. Pięć, myślę, czy więcej lat chyba tak gdzieś. 5 lat działalności, myślę, że nie jeden z nas oglądał i myślił sobie, skąd ta Magda ma takie pomysły. No ale ona te pomysły realizuje dalej. Pani Magdo, witamy serdecznie i cieszymy się. Szczęść Boże. Tak, 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 można, można. Że już dzisiaj z mężem. Jak to jest, że ci ludzie się tak odnajdują właśnie znów? Działacz społeczny, publicysta, autor, redaktor książek. Właśnie taka najnowsza, ta o tym, co się wydarzyło w Krakowie. Jak wspaniałe to było wydarzenie, jaki powiew ducha. I że wielu ludzi, nie takich, którzy nie wiedzą, co robić w życiu i nie mają pomysłu na siebie, ale z pierwszych stron gazet, takich ludzi, których znamy, których nazwiska są wymieniane, to są ludzie, którzy wierzą w Boga. Często przychodzą i mówią, gdyby nie Bóg, gdyby nie Jego wsparcie, gdyby nie Jego obecność, to moja działalność nie miałaby najmniejszego sensu i znaczenia. I pan Zbyszek pozbierał te świadectwa. Ta książka naprawdę bardzo cenna i wartościowa też jest do wykorzystania. Trochę o tym powiemy. Zresztą nagradzany jako autor, prawda? To też, ale już to zostawimy. Witamy was bardzo serdecznie i prosimy, powiedzcie nam o tym, co ważne. Na zachętę jeszcze raz, ostatni raz oklaski. wspólnie brońmy życia i rodziny. Niech się nikt nie wycofuje, niech nikt nie myśli, że nie chodzi o mnie. Drodzy Państwo, Pani Magdo, Citizen Go, może dwa słowa o tym, ale zanim, to chciałem Was zapytać, byliście na Światowych Dniach Młodzieży. Powiedzcie, czym dla Was było to wydarzenie? W książce można przeczytać, ale my chcemy od Was usłyszeć. No, rola nawet ambasadora, prawda, to też było jakieś wyzwanie dla Pana Zbyszka, tak? Pani Magda też? Jak to było inaczej? No właśnie, więc zasadniczo szukamy, zbieramy tych słów właśnie, które potwierdzają, jak wielkim powiewem ducha były te dni w Krakowie. Jak Wy przeżyliście to wydarzenie?
Przede wszystkim chcieliśmy bardzo serdecznie powitać wszystkich. Bardzo dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie. Światowe Dni Młodzieży... Światowe Dni Młodzieży były dla nas absolutnie wyjątkowym wydarzeniem, bo tutaj w imię wiary, w imię Boga zebrały się tysiące, nawet ostatniego dnia 2,5 miliona ludzi. I czuć było, że ta wiara nie jest tylko taką teorią, że czuć było żywą wiarę, że ludzie przyjechali, ponieważ ten Bóg w ich życiu coś znaczy i coś kształtuje ich życie. I dla mnie osobiście to spotkanie z tyloma ludźmi, którzy podzielają wiarę, też spotkanie z papieżem, z Ojcem Świętym, to było coś, co bardzo mocno mnie umocniło. Wyjechałem w takim przekonaniu, że nie jestem sam, że tych ludzi, którzy podzielają wartości, w które wierzę, wiara, która jest tak mi bliska, jest ciągle bardzo dużo. I ta wiara dla nas wszystkich jest realną rzeczywistością, jest czymś, co ma olbrzymie wpływ na życie, co sprawia, że ludzie są szczęśliwi, radośni i chcą się tym dzielić z innymi. Te Światowe Dni Młodzieży dla mnie niesamowite.
To było dla mnie też niesamowite doświadczenie wspólnoty. Myślałam wtedy o tym, jak spotykali się pierwsi chrześcijanie. Oni też tłoczyli się, już cytując tutaj apostoła, tłoczyli się, żeby zobaczyć Piotra. Myślałam o tych słowach, gdy byliśmy na tym wielkim, gdy byliśmy w tej wielkiej przestrzeni, gdy ledwo dostrzegaliśmy ołtarz i maleńkiego z naszego miejsca Ojca Świętego. I gdy czuliśmy, że my jesteśmy jak oni, jak pierwsi chrześcijanie, którzy gromadzili się, żeby poczuć wspólnotę i żeby się umocnić. Bo to, czego dziś tak bardzo potrzebujemy, to jest umocnienie. To jest umocnienie w wierze. Jeśli będziemy mocni, to będziemy w stanie walczyć ze złem.
Tak, takie prawie że humorystyczne sformułowanie. Pytam kogoś, kto wrócił z Krakowa, był na polach miłosierdzia. Mówię, i co? Widziałem ołtarz. Rzeczywiście było to niezwykłe. Widziałem rzekę ludzi. Ja już mówię teraz o sobie. Widziałem i doświadczałem piękna tego, jak radośnie, mimo zmęczenia, trudu, ci ludzie podążali po to, żeby być we wspólnocie Kościoła, by objawić potęgę też tego Kościoła. Ale przyszliśmy tutaj, żeby powiedzieć o tym, jak wiele mamy do zrobienia, bo rzeczywiście życie ciągle jest atakowane, rodzina na różne sposoby przekłamywana. Widzimy też możliwości, żeby pokazać tego, to, czego jest więcej, to, co jest potężne. Właśnie w przeżywaniu tej rzeczywistości musimy wyakcentować sprawy dobre. Kiedy dzisiaj z Państwem, naszymi gośćmi, z Panią Magdą, z Panem Zbyszkiem rozmawiałem, to oni powiedzieli, proszę księdza, najpierw to, co dobre, prawda? Powiedzcie w Waszej działalności, może tak najpierw organizacyjnie, co to znaczy, na przykład to zaangażowanie w działanie Citizen Go Polska, co to oznacza też dla nas, a później właśnie w co się angażujecie. Najpierw te dobre sprawy, bo takich jest wiele, chociaż są też i te trudne, w które trzeba też mocno wejść i powiedzieć stanowczo nie. Ale póki co o tym, co dobre.
Ja bardzo wierzę w to i to też pokazuje nam rzeczywistość, że ciągle większość Polaków myśli normalnie, czyli chce bronić życia, chce bronić rodziny. Niestety bardzo często jest tak, że ta normalnie myśląca większość jest niereprezentowana w organizacjach międzynarodowych, w ciałach, które rządzą. Bardzo często tak jest, że tej grupy ludzi nie słychać, albo słychać zdecydowanie za mało. I dlatego właśnie powstała inicjatywa, o której ksiądz wspomniał, Citizen Go. To jest grupa ludzi, to jest internetowa platforma, mówiąc najprościej, która łączy ludzi po to, aby odwrócić te proporcje, aby pokazać rządzącym, podejmującym decyzje, że ludzie, którzy bronią rodziny, życia, że stanowią silną grupę. To jest odzwierciedlenie także tego, co pokazujemy tutaj dzisiaj. Jesteśmy tutaj we wspólnocie ludzi, którym zależy na tym, aby każde życie, tak jak wzywał nas papież Franciszek, było chronione, aby każde życie było przyjęte, a najlepszym miejscem, w którym życie jest chronione, jest właśnie rodzina. Powstała więc 3 lata temu już taka inicjatywa Citizen Go. Polega ona na organizowaniu internetowych petycji. Petycji w obronie życia, rodziny, wolności religijnej, wolności sumienia. Po to, aby rządzący zaczęli bardziej dostrzegać tych ludzi, którzy naciskają na nich, którzy oczekują od nich, że będą tworzyli takie prawo i będą działać w oparciu o taką politykę, która będzie chronić życie i rodzinę.
I to działa?
To działa. Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy to robić, że musimy naciskać na rządzących, że musimy podpisywać kolejne apele, petycje, listy sprzeciwu lub poparcia, sprzeciwu wobec złych działań, poparcia dla dobrych postaw. To jest też bardzo ważne. Nie mam wątpliwości, że musimy to robić. Bardzo często, gdy spotykam ludzi podejmujących decyzje, gdy doręczam im petycje, gdy doręczam im podpisy, często dziesiątki, nawet setki tysięcy podpisów, mają zaszczyt reprezentować tych wszystkich, którzy złożyli swoje podpisy pod petycjami, tudzież listami poparcia, sprzeciwu. Bardzo często słyszę, że to dodaje bardzo dużo odwagi. Czasem to zmusza do konkretnego działania, ale to dodaje też odwagi tym, którzy myślą dobrze, którzy chcą dobrze działać, ale być może się boją, być może nikt ich do tej pory wystarczająco nie wspierał. Słyszałam wielokrotnie, że to jest zupełnie inna rzeczywistość, gdy walczy się o jakąś sprawę na forum parlamentu, na forum organizacji międzynarodowej i ma się tę świadomość, że wiele tysięcy ludzi wspiera tę osobę, że prosi o konkretne działanie.
Tak, to później bardzo konkretnie też często jest przywoływane. Liczby robią wrażenie, bo często próbuje się odwracać proporcje przy sprawach dziwnych, wątpliwych. Kilka osób wystarczy, żeby pojawiła się kamera i zrobi z tego wielkie wydarzenie. A tam, gdzie jest bardzo wielu ludzi, często celowo stawia się tamę, mówiąc, nie, to nieważne, to nieistotne. Powiedzieć było, tylu ludzi podpisało, tylu ludzi. Właśnie, dodaje odwagi.
Dodaje odwagi. To oczywiste, że jeśli o jakąś sprawę ubiega się kilka osób, to łatwiej zignorować taki głos kilku osób niż głos kilku tysięcy, kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy osób, zwłaszcza jeśli to są osoby, które pójdą na wybory i które będą rozliczać polityka z tego, jak działał. To jest zupełnie inna sytuacja. Jeśli jest nas więcej, to nasz głos staje się silniejszy i bardziej słyszany. I właśnie po to jest ta inicjatywa, żeby była takim mostem pomiędzy tymi, którym zależy, którzy chcą coś robić, ale często być może nie mają wystarczająco dużo czasu na podejmowanie bardzo szerokiej działalności społecznej, ale którzy chcą wzmacniać, wspierać dobro, którzy chcą protestować przeciwko złu.
Tak, my tutaj czujemy się trochę tak jak w rodzinie, tak postrzegane są te spotkania. Taką pokusę, bo jest z nami pan minister, bardzo serdecznie pozdrawiam pan Jan Dziedziczak, ale może ostatnie 2 minuty tej konferencji dla pana ministra, żeby potwierdził, czy to jest coś, co ma znaczenie dla was. Więc jeśli można prosić, to tutaj gdyby się zjawił pod koniec tej konferencji, przepraszam, że tak wywołuję, ale to jest jak w rodzinie, to jest jak w domu. Drodzy państwo, tutaj znaną osobą 2 lata temu był z nami pan profesor Bogdan Chazan. Pamiętacie państwo, jak wtedy wiele dobrych, ważnych momentów było, kiedy żeśmy klaskali panu profesorowi za jego postawę. My wiemy, że ta sprawa do końca nie jest jeszcze rozstrzygnięta, Ale Państwa taką radością jest taka piękna akcja zbierania podpisów pod podziękowaniem dla postawy pana profesora. Myślę, że o tym też warto powiedzieć, bo tam liczba też jest imponująca tych ludzi, którzy dołączyli się do tego podziękowania.
Citizen Go nie organizuje tylko akcji takich skierowanych do polityków sprzeciwiających się albo lobbujących, popierających konkretne rozwiązania prawne, także szereg różnych innych petycji. Taką właśnie jedną, którą myślę, że dla nas też osobiście była szczególnie ważna, której byłem autorem, była petycja, taki list poparcia dla profesora Chazana. Po tym jak on wybuchła afera i on został zwolniony z pracy, ponieważ odmówił wykonania aborcji w szpitalu, w którym kierował. Była wielka nagonka wtedy medialna na niego. Ja byłem bardzo poruszony tą sprawą. No, czułem, że tutaj jest jakaś wielka, wielka niesprawiedliwość, że człowiek postępuje w sposób szlachetny, tak jak powinien się postąpić każdy człowiek w jego sytuacji. A on za to jest szykanowany, jest zwalniany z pracy, jest straszony prokuraturą, jest... ukazuje się bardzo wiele negatywnych o nim artykułów w mediach. Zastanawiałem się, co można zrobić i pomyślałem wtedy, że warto wykorzystać tą platformę Citizen Go. Przygotowałem list poparcia dla profesora Chazana. Moja żona rozesłała informacje o nim do odbiorców grupy Citizen Go i pod tym listem podpisało się ponad 140 tysięcy osób. Oprócz tego, że mogli się podpisać pod wyrazami solidarności z profesorem, to też mogli, była możliwość, żeby każdy napisał indywidualny list skierowany do profesora. I tych słów też było około 10 tysięcy. Potem my to zebraliśmy, wydrukowaliśmy, spotkaliśmy się z profesorem, przekazaliśmy mu i był bardzo wzruszony, że bardzo dziękował za to. Więc jeśli są tutaj też wśród nas osoby, które wtedy brały udział w tej akcji, to też chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu naszym, w imieniu profesora. Myślę, że to też było oprócz takiego wsparcia dla profesora, to myślę, że to też było świadectwo dla innych lekarzy, którzy znajdują się w podobnej sytuacji jak on, żeby też trwali przy dobrych postawach, żeby nie dali sobie łamać sumienia, żeby wiedzieli, że są tysiące ludzi, którzy myślą podobnie i którzy chcą ich wspierać.
No, niestety pan profesor nie był jedynym, chcielibyśmy, aby to była sytuacja, która już nigdy się nie powtórzy, ale to nie był tylko jeden taki przypadek, gdy próbowano zmusić lekarza do złamania swojego sumienia. Polka, mieszkająca w Norwegii od wielu lat, pani doktor Katarzyna Jachimowicz, została na przełomie tego roku i poprzedniego, została zwolniona z pracy, ponieważ nie chciała złamać swojego sumienia. Pracując jako lekarz rodzinny w przychodni w norweskim szpitalu, nawet w umowie ze szpitalem miała zastrzeżone, że nie będzie wykonywać praktyk, jaką jest wszczepianie, zakładanie spirali wewnątrzmacicznych, które mogą też mieć działanie poronne. I pani doktor, mimo że nigdy nie wykonywała tego typu zabiegów, mimo że miała to zastrzeżone w umowie, Została zwolniona, ponieważ odmawiała ze względu na sumienie. Gdyby odmawiała, mówiąc tylko zresztą zgodnie z prawdą, że nie potrafi czegoś takiego wykonywać, nie zostałaby zwolniona. Została zwolniona, ponieważ nie ukrywała tego, że odmawia ze względu na sumienie.
Tam ciekawy też był kontekst, prawda, w Norwegii, bo tych lekarzy było więcej.
Tak, akurat w tym miejscu, w którym pani doktor pracowała, były cztery takie osoby, które sprzeciwiały się takim praktykom. Wśród nich była pani doktor Katarzyna Jachimowicz i ona jako jedyna nie uległa tej presji, nie odeszła sama z tego miejsca pracy. Wszystkie pozostałe osoby uległy i pod naciskiem zrezygnowały z pracy w tym miejscu. W tym tygodniu rozpoczęliśmy akcję, w której z jednej strony domagamy się od gminy, która zwolniła panią doktor, przywrócenia jej do pracy, przynajmniej zaproponowania jej powrotu do pracy, ale zwracamy się też do norweskiego ministra zdrowia z prośbą o to, aby tak, coś tak podstawowego jak klauzula sumienia, aby to podstawowe prawo lekarzy, aby ono obowiązywało także w Norwegii.
Tak, bo być może dla wielu ludzi tutaj zgromadzonych, dla nas często... No właśnie, jakaś sprawa Polka w Norwegii, gmina, ministerstwo, to są rzeczy, które przekraczają nasze możliwości, nie potrafimy zadziałać skutecznie. I właśnie wasza pomoc idzie po tej linii, żeby pozbierać to, co my możemy dać, a wy umiecie to wykorzystać.
Bardzo często może nam się wydawać, że nie możemy wiele zrobić, że aby mieć wpływ na rzeczywistość, zwłaszcza na prawo, politykę, trzeba być osobą na wysokim stanowisku, trzeba mieć wiele czasu, trzeba albo pracować w konkretnym już miejscu, albo rzeczywiście poświęcać bardzo, bardzo dużo czasu wolnego, czego wielu z nas przecież kosztem własnej rodziny czy innych obowiązków nie jest w stanie uczynić. A możemy zrobić bardzo dużo, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, w jakiej jesteśmy sytuacji. Citizen Go to jest tylko jeden przykład, bo możemy robić naprawdę bardzo dużo w różnych obszarach. Oprócz tego, co jest absolutnie fundamentem, czyli naszej modlitwy za życie poczętych dzieci, za rodziny, oprócz tego możemy wykonywać też bardzo wiele innych działań. Możemy zbierać podpisy pod inicjatywami obywatelskimi. Po pierwsze, powinniśmy interesować się tym wszystkim, co się dzieje w polityce. Powinniśmy rozliczać naszych polityków, sprawdzać, jakie podejmują decyzje, jak głosują. Powinniśmy naciskać na nich, nie tylko przed wyborami, nie tylko w jakichś takich bardzo wyjątkowych momentach, ale przez cały czas trwania kadencji, aby rzeczywiście nas reprezentowali godnie i dobrze. Podpisanie petycji zajmuje kilka sekund takiej internetowej petycji, więc jest to osiągalne dosłownie dla każdego, kto znajdzie ją w internecie. A jeśli czyni to wiele osób, to ma to zdecydowanie większy wpływ niż
ale okazuje się, że można też taką petycję samemu sformułować. Opowiadaliście mi o takiej historii pewnej pani Agnieszki, zdaje się, pozdrawiamy ją.
Tak. To taka bardzo historia, którą bardzo lubię. Platforma, jaką jest Citizen Go, daje też możliwość wykreowania petycji przez każdą osobę, która chce zadziałać w ważnej sprawie. I pamiętam taką historię pani Agnieszki, która jest mamą dwójki dzieci, wybrała się z tymi dziećmi do jednego z kin na piękny film. Piękny film, który był dostosowany do wieku dzieci. No niestety, kino przed filmem w takim czasie reklamowym wyświetliło reklamy, które zawierały jakieś pornograficzne obrazy. To był film dla dzieci, tam były dzieci. Pani Agnieszka mogłaby oczywiście zdenerwować się i nigdy nie pójść więcej do tego kina. Mogłaby może ostrzec swoich znajomych, ale postanowiła zadziałać troszkę szerzej. Tego samego dnia wykreowała petycję, w której poprosiła władze kina o to, aby wykasowano te pornograficzne reklamy i aby ta sytuacja już nigdy więcej się nie powtórzyła. Poprosiła swoich znajomych o to, aby dołączyli do tej petycji. Udało jej się zebrać w bardzo krótkim czasie kilkaset podpisów i to działało tylko w taki sposób, że kolejny znajomy prosił kolejnego znajomego i w bardzo krótkim czasie kino nie dość, że przeprosiło za tamten incydent, to zapewniło, że te wszystkie reklamy absolutnie niestosowne, które nie powinny się znaleźć przed filmem, zostały wykasowane, no i że kino zapewniło, że będzie pilnować, aby to już się nigdy w przyszłości nie powtórzyło. Więc przez takie małe działanie pani Agnieszka uchroniła nie tylko swoje dzieci, ale też wiele innych dzieci przed czymś, co nigdy nie powinno mieć miejsca.
Kilkaset osób, a nas tutaj jest więcej. Myślę, że jesteśmy w stanie doprowadzać do takich rozstrzygnięć, które są skuteczne i bardzo, bardzo pożyteczne. Panie Zbyszku, myślę o książce także, bo pana działalność taka podstawowa to też jest właśnie zbieranie tych różnych myśli w książkach. Zmanipulowany umysł, czy choćby to świadectwo po Światowych Dniach Młodzieży. Proszę powiedzieć między innymi o aborcji. Cały zestaw mitów, które są rozprowadzane, jakoś rozpowszechniane jako rodzaj... nacisku, taki jakby próba wywarcia presji na wielu ludzi. Proszę nam powiedzieć, z czym się Pan rozprawia w tych książkach? Co dzisiaj jest takie niebezpieczne w myśleniu ludzi o tym, co kryje się pod tym słowem?
Tak, rzeczywiście w książce Zmanipulowany umysł postarałem się zebrać kilkadziesiąt takich najbardziej popularnych mitów, z którymi można się dzisiaj spotkać w mediach, które padają z ust polityków. Niestety w tej dyskusji wokół sfery wartości jest bardzo dużo przekłamań, celowych wręcz manipulacji. No taką najbardziej częstą i popularną jest to, że zarzuca się, że kwestia tego, że chcemy bronić życia nienarodzonych dzieci, jest to kwestia wiary i religii, a powinno w państwie obowiązywać neutralność światopoglądowa. Gdy tymczasem czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa nie ma, bo prawo zawsze będzie się opierać na jakimś światopoglądzie. Albo światopoglądzie, który będzie po części sięgał do wartości chrześcijańskich, albo na światopoglądzie zupełnie odrzucającym te wartości, ale który też wcale nie będzie neutralny, tylko jak najbardziej też będzie reprezentował konkretny pogląd. To jest taki jeden mit, z którym można się bardzo często spotkać. Inny mit w kontekście debaty aborcyjnej to jest to, że w przypadku, jeśli się zakaże aborcji, to i tak to niczego nie zmieni, ponieważ aborcje przeniosą się wtedy do podziemia tak zwanego, czyli dalej będą wykonywane, tylko w gorszych warunkach, z zagrożeniem dla zdrowia kobiet. Tymczasem fakty pokazują coś zupełnie innego. W swojej książce przywołuję takie badanie przeprowadzone przez CBOS 2-3 lata temu, doświadczenia aborcyjne kobiet w Polsce. Te badanie pokazało, że kobiety, których wiek rozrodczy przypadł po 1993 roku, czyli na czas po tym, kiedy już wprowadzono przepisy praktycznie ograniczające aborcję, aczkolwiek niestety jeszcze nie eliminujące całkowite możliwości jej wykonywania, ale te kobiety 3 razy rzadziej miały doświadczenia aborcyjne niż kobiety, których wiek rozrodczy przypadał przed 1993 rokiem. To jest bardzo konkretny dowód na to, że zmiana prawa jednak zadziałała i że to, co mówi lewica, lewicowi politycy, dziennikarze, to jest mit. To jest kompletna nieprawda. No zresztą w jakiejkolwiek innej dziedzinie, jeśli zmieniamy prawo, to z założeniem, że to prawo będzie działać, więc dlaczego tu miałoby być inaczej? Kolejna rzecz. Mówi się, że dzisiejsze prawo aborcyjne jest wyjątkowo restrykcyjne. Straszy się, że jeśli chcemy zakazać aborcji, to głównie to będzie polegać na tym, że każemy rodzić 11-letnim dziewczynkom zgwałconym w zbiorowym gwałcie, albo nie wiem, każemy rodzić dzieci bez mózgu, w ogóle takie, które od razu umrą po narodzinach, albo w ogóle urodzą się martwe. Tymczasem prawda jest taka, że dzisiaj w świetle obowiązującego prawa, ostatnie statystyki dostępne są z 2014 roku, dokonano 971 aborcji. 920 aborcji zostało dokonanych z powodu podejrzenia choroby bądź upośledzenia dziecka. Podkreślam słowo podejrzenia, bo ustawa nie mówi, że to musi być pewność, że to dziecko na pewno jest chore albo upośledzone. Wystarczy jedynie, że lekarz podejrzewa, że będzie chore albo upośledzone, przy czym tym upośledzeniem najczęściej jest zespół Downa. Więc wcale to nie chodzi o to, żeby ten obraz, który kreuje lewica, strasząc właśnie, że tu będziemy kazać rodzić 11-letnim dziewczynkom. Tu główny spór chodzi o to, żeby ochronić życie chorych i upośledzonych. To jest ten najczęstszy przypadek, ale o tym lewicowi politycy, lewicowe media skrzętnie milczą. I no, mógłbym takich mitów wymieniać i wymieniać, właśnie postarałem się je zebrać w książce. I tego jest bardzo dużo.
Ogromnie ważne, żebyśmy właśnie ten czas zawsze, ale ale pewnie czeka nas teraz taka dyskusja, znów ożywiona, kiedy pojawia się szansa, żeby poprawić tę sytuację ochrony życia, bo przecież cały czas chodzi o to, żeby życie każdego człowieka było rzeczywiście chronione. Wydaje się, że te dni, które są przed nami, to są dni znów dyskusji na ten temat, ale ufam, że podejmowania właściwych decyzji. Dlatego szukanie tych argumentów, słuchanie takich słów, czegoś, co jest sprawdzone, zbadane, niezmanipulowane, to jest coś ważnego i chcemy tego słuchać. Dlaczego wy to robicie? Młodzi, zdolni, trochę życiowo pewnie już ustawieni, dlaczego angażujecie się w coś takiego, co no, napotyka jednak na też pewnie sprzeciw? Pani Magdo?
Angażujemy się w obronę życia, obronę rodziny, innych wartości, które wypływają z Ewangelii. Nie robimy tutaj niczego wyjątkowego. Robimy to, co robi wiele innych osób i co uważamy, że jest naszym obowiązkiem. Jeśli my nie zadbamy o to, w jakim świecie żyjemy, jakie prawo jest tworzone, jacy politycy podejmują decyzje, to zrobi to ktoś inny. I zrobi to niekoniecznie w sposób dobry. Jeśli dobrzy ludzie nie będą nic robili, jeśli będą bierni, to do triumfu zła nie będzie wiele potrzeba. Jeśli natomiast dobrzy ludzie, którzy chcą bronić życia rodziny, będą działać, to jestem pewna, że możemy tak zmienić Polskę, że poprowadzimy całą Europę do wielkiej zmiany.
Tak, bo my właśnie. To porusza. Jeśli dobrzy będą obojętni, jeśli właśnie bierni, wycofani, do triumfu zła nie będzie potrzeba wiele. Tak sobie myślę, jesteśmy poruszeni tym, co wydarzyło się w Krakowie i czujemy, że rzeczywiście to stąd gdzieś rozchodzi się ta iskra i czujemy, że jeśli ma się skutecznie jeszcze wydarzyć ten cud, który ma przemienić świat ostatecznie, to także za naszą sprawą. Ja bym prosił pana ministra na chwilę, przepraszam, że wywołuję tutaj. A macie jakiś cel i powiedzmy próg tego wszystkiego, co chcecie osiągnąć? Jak długo będziecie działać w tej sprawie?
Tak długo, jak będzie trzeba. Pierwszym bardzo ważnym momentem dla całej Polski będzie to, co będzie działo się jesienią, czyli wtedy nasi politycy będą musieli się opowiedzieć, czy są za życiem, czy są przeciwko. To będzie wielki test. Mamy nadzieję, będziemy ich wspierać, że przejdą go pozytywnie.
To wołanie o zmianę ustawy, o zmianę uregulowania prawnego dotyczącego ochrony życia możemy poprzeć także naszymi podpisami, to co otrzymaliście także tutaj na placu. Myślę, że będzie jakimś dobrym testem tego, czy będziemy chcieli włączyć się w to dzieło obrony życia. Wszyscy jesteśmy do tego wezwani, a nikt nie może powiedzieć, mnie to nie dotyczy. Jeszcze poprosimy pana ministra tutaj na górę do nas. Panie ministrze, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście dla was, polityków, takie działania, takie podpisy, takie petycje, takie liczby, czy to robi na was wrażenie i czy to ma przełożenie na właśnie salach parlamentarnych, tam gdzie musicie wypowiadać się w gremiach tutaj krajowych czy międzynarodowych, pan minister Jan Dziedziczak?
No muszę powiedzieć, że zdecydowanie tak, dlatego że ja się wielokrotnie z petycjami spotkałem i to jest coś bardzo demokratycznego, tak? Rzeczpospolita to jest rzecz wspólna. Polska jest jakby nasza wspólna, wszystkich obywateli, a więc każdy z nas powinien być za to, co się w naszym kraju dzieje, współodpowiedzialny. I to, co państwo robicie, jest taką świetnym narzędziem tej współodpowiedzialności, a my, politycy, bierzemy tą odpowiedzialność, ale cały czas powinniśmy pamiętamy, że reprezentujemy naród, reprezentujemy tutaj nas wszystkich, tak? I to państwo nam dajecie polecenia, bo my was reprezentujemy.
Myślę sobie, że jest jeszcze ktoś, kogo tutaj trzeba wywołać. Jest z nami ojciec doktor Tadeusz Rydzyk, ale chciałem podziękować, dlatego że ojciec dyrektor poza wszystkim uczynił coś jeszcze, że wielu ludzi, którzy być może z racji metryki chcieliby się wycofać z takiej działalności, potrafią dzisiaj posługiwać się też komputerem, internetem. Bardzo wielu ludzi, którzy są wcześniej urodzeni, to są ludzie, którzy dzisiaj właśnie wiedząc, jak bardzo ważny jest internet, jak bardzo ważne są media, posługiwanie się sprawne tymi różnymi podpisami, że można elektronicznie, że można to skutecznie. Ojciec to między innymi z rodziną całą Radia Maryja uczynił. Bardzo wielu ludzi postanowiło, wezmę sprawy w swoje ręce także w tym wymiarze, prawda?
Ksiądz prawat mówi, że ja uczyniłem. Nic nie uczyniłem. To ludzie czynią. Proszę zobaczyć, ilu ojców pracuje w Radiu Maryja, ilu świeckich ludzi, ile sił zakonnych. No i świeckich wszędzie. Patrzę, skąd wy przyjechaliście. To ci ludzie zorganizowali. Duch Święty coś podpowiada i czujecie i od razu robię, tak? Tak czy nie? Nie potem, tylko teraz, od razu. Pani Wandziu, prawda, z Białegostoku widzę. Starnowa, pani Zdzisława i reszta, o, Oborniki, Miękinia, proszę, Kryniczno, nawet nie wiem, o Płock, pani Jadziu, ile to już lat ze współpracownikami, Pszczyna, ale wie ksiądz prawa, o czym marzy? Naprawdę, żeby wszyscy się przebudzili i wszyscy, ja tylko krótko, proszę nie obawiać się, długo nie będę, ale cieszymy się, że coś lepszego jest w Polsce już czy nie? A kto z was oglądał albo był na pogrzebie Inki i Zagończyka w Gdańsku? Wy żeście byli, czy oglądali? No to kto oglądał? Kto widział? Rękę do góry. No proszę. Piękna sprawa? No nie widzę. Tak, takie, takie. Tak czy nie? Tak? No. No właśnie. To, ale tego by nie było, gdyby nie było ludzi poszczególnych. Tam byli ludzie różni. Z różnych stron Polski. Tysiące ludzi, to było coś pięknego, ale nie potrzeba tylko emocji, tylko trzeba dalej robić. Teraz trzeba z młodzieżą pracować i właśnie te podpisy, to jest tak ważne. Ja bym nie powiedział, że możecie podpisać. Nie możemy, tylko musimy. No tak.
Brawo.
Bo jak my nie zrobimy tego, jak my tego nie zrobimy, to zrobią inni. Widzieliście tam, jak przyszli do katedry, żeby zakłócić to wszystko? A później takie TVN-y, Polsaty, tam gadają te głupstwa cały czas, że jakie to tego, ci katolicy, jacy niedobrzy, jacy, że przychodzą, psują wszystko, prawda? No to no tak czy nie, no. I to inteligencja cudowna, akurat. No i co, ale będzie tak, jeżeli katolicy będą milczeć, dlatego cała Polska i to, co doktor Zięba robi, prawda? Te podpisy w sprawie tej, żeby nie zabijać dzieci, trzeba to brać.
Ojcze, każdy tutaj na placu ma kartkę.
Macie to?
12 pozycji.
No to każdy niech weźmie i u siebie znajdzie
12 osób.
12 osób. I tam nie trzeba PESEL-u.
Tak.
Nie bójcie się. PESEL-u nie trzeba. Podpisy tylko wyraźnie, najlepiej tak, żeby przeczytać. Tak. I to robimy. No i młodzież, księże prawacie, młodzież, więc bo nam zaorają Polskę, kochani. To idzie na Polskę coraz bardziej.
Dlatego nasi goście, młodzi goście, którzy mówią o tych sprawach, młody pan minister, prawda? Niedawno składaliśmy życzenia, ale rzeczywiście...
Z jakiej okazji życzenia?
Miesiąc temu. No, urodzinowe.
Ciągle ma życzenia.
Ale mówię o młodości. W każdym razie myślę, że najpiękniejsze jest to, ojcze, że wszystkie pokolenia zbierają siły, że od młodych przez
tych sił... Ale musimy się bardzo spieszyć, bo walec idzie potężny.
Tak.
To idzie potężny walec, to jest zorganizowane lewactwo świata. To jest masoneria. Będą nam deprawować młodzież. Wielki mistrz loży w Rzymie, kiedy chyba Bernardone się nazywał, powiedział, my Kościoła nie zniszczymy rozumowymi argumentami, zniszczymy obyczajów. I trzeba być odważnym, mówić, księża też. Tu na pewno ci księża obecni są odważni. Ale wszędzie księża, pilnujcie ich, zachęcajcie ich, żeby byli odważni, mówili prawdę, tak czy nie? No, dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Ojciec dyrektor... Nie trzeba przedstawiać. Pan minister Jan Dziedziczak, bardzo dziękuję. Przepraszam za to wywołanie, ale myślę, że to
dziękuję
ważne
bardzo.
Do powiedzenia.
A jeśli mogę jednym zdaniem, ja myślę, że wobec Polski jest ogromna odpowiedzialność. Inne kraje nas obserwują. To przesuwanie się w stronę lewicy, liberalizmu jest obecne w Unii Europejskiej w zasadzie od kilkudziesięciu lat. I nie było jeszcze kraju, w którym był powrót do normalności, krok w stronę normalności. Ja myślę, że my jako kraj Jana Pawła II możemy dać świadectwo i dać nadzieję innym krajom, że powrót do normalności jest możliwy.
Prawie 40-milionowe społeczeństwo, no to będzie coś znaczyło. Oby udało się doprowadzić do takiego ważnego sygnału, który wyślemy i do Europy, i do całego świata. I nasi goście, pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk i pan Zbigniew Kaliszuk, młodzi małżonkowie zaangażowani w obronę życia i promocję rodziny. Bardzo wam dziękujemy. Pokazać takie młode twarze, to było dla nas dzisiaj ważne, żeby wszyscy uwierzyli, że jest nas wielu, a papież powiedział, każdy, naprawdę każdy musi się zaangażować w to dzieło obrony życia i rodziny. To przesłanie nam też tutaj w Polsce zostawił.